Witamy Państwa w rozmowie pod krawatem. Dzisiaj naszym gościem jest Piotr Krzystek, prezydent Szczecina, którego serdecznie witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie prezydencie, już był Pan na nartach w tym roku?
Tak, już jestem po feriach.
A gdzie był Pan, we Włoszech?
Ferie w tym roku były pierwsze, więc miałem przyjemność
Włochy?
Z rodziną wyjechać do Austrii.
Do Austrii. Jak forma na stoku?
Bardzo dobrze, przygotowywałem się do tego, także...
Właśnie, ile czasu pan poświęca na to, żeby bezpiecznie jeździć na nartach? Przed wyjazdem.
Nie. Ja po prostu staram się dbać o formę. Generalnie o formę i to jest...
Co, bieżnia, rowerek i tym podobne
ważne,
rzeczy?
Tak, utrzymywanie dobrej kondycji. Przy mojej pracy, która jest dość wyczerpująca, kondycja jest szalenie istotna i to jest ważne, bo w przeciwnym razie pewnie nieraz już będę w szpitalu.
To zazdroszczę panu, że znajduje pan na to czas.
No muszę niestety.
Panie prezydencie, tak spoglądam.
Tak.
Spoglądam, kieszenie też nie są pełne. Przyniósł pan do studia dzisiaj koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, by przeciąć te wszystkie spekulacje, że produkcja i sprzedaż energii elektrycznej i ciepła przez ZUE to jedna wielka mistyfikacja i fikcja?
Panie redaktorze, skoro mamy tutaj lampy i jesteśmy nadawani, to znaczy, że prąd jest, a to oznacza, że system pracuje prawidłowo, a praca prawidłowa systemu jest dzięki wytwórcom energii i tym, którzy pośredniczą w ich dostarczaniu, takim firmom jak choćby Enea, która jest partnerem naszego zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów i odbiorcom prądu. Więc wszystko
Panie
jest
prezydencie.
Na dobrej drodze, żeby ta operacja związana z umieszczeniem tego źródła energii w systemie energetycznym i miasta, i Polski w ogóle tak naprawdę, bo ten prąd przecież może być sprzedawany wszędzie, żeby to się udało. Więc
Panie prezydencie,
nie widzę powodów,
czy
żeby się tym martwić.
Zakład unieszkodliwiania odpadów posiada koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej?
Jeżeli chodzi o koncesję, to wszystkie dokumenty są już we właściwych instytucjach i w momencie, gdy taka koncesja zostanie udzielona, wtedy nastąpi konsumpcja tej relacji, jaka jest z Eneą i dostawa energii elektrycznej dla tych odbiorców, którzy będą chcieli
to mówi pan
odkupić.
Nową rzecz, panie prezydencie, na antenie, bo
nie,
dotychczas narracja
nie.
prezesa ZUE i pańska nie. była taka, że nie. prąd sprzedawany jest legalnie i zgodnie z certyfikatem uzyskanym przez ZUE.
Wszystko
to również mówił rzecznik, to również mówił rzecznik tej instytucji. A dzisiaj otrzymujemy informację od pana, to pan użył takiego sformułowania, że wszystko jest na dobrej drodze, by ta operacja zakończyła się sukcesem.
Tak, dlatego,
czy ja źle zrozumiałem? Czyli innymi słowy,
nie.
te procedury są w trakcie.
Panie redaktorze, no, ani pan, ani ja nie jesteśmy energetykami, a zatem nie będziemy wchodzić w techniczne szczegóły takiej operacji. Natomiast jeżeli mamy umowy podpisane z Eneą, jeżeli mamy uruchomione odpowiednie procedury związane najpierw z promesą. Po co jest promesa? No po to,
promesa
żeby
jest
wytwórca...
na rozruch technologiczny,
no
sprawdził
no
czy
właśnie,
się to nadaje no do tego, aby wrzucić to do sieci elektroenergetycznej.
O, i widzę, że pan wie, na czym rzecz polega, więc mówmy tak, jak jest. Jesteśmy w tym procesie, tak, dlatego że prąd to nie jest coś, co można zapakować do wiaderka i wyjść z tym na spacer, tylko to jest energia, którą przekazuje się do sieci. I ta sieć jest utrzymywana w tej chwili, tak? Dlatego, że żeby można było ten proces kontynuować, musi być sprawdzone połączenie pomiędzy Eneą a zakładem termicznego
unieszkodliwiania
odpadów.
Panie prezydencie, my to wszystko...
Ten proces
ja
ten
to
proces
rozumiem,
został
przerywam panu, dlatego że to wszystko
i podobnie jest z SEC-em, czyli z zakładem, który będzie odbierał
energię.
Jak
to powinno wyglądać? Myślę, że i mieszkańcy Szczecina, i część dziennikarzy doskonale się orientuje, ale do tej pory na przykład Wojciech Jachim i pan prezes Lachowicz mówili o tym, że prąd jest produkowany i ciepło jest produkowane i sprzedawane. Czyli innymi słowy, ci panowie do tej pory mijali się z prawdą.
Nie mijali się z prawdą, dlatego że wszystkie linie technologiczne związane z przekazywaniem ciepła i prądu są, moglibyśmy tak kolokwialnie powiedzieć, pod parą. Bo
są gotowe do tego, aby
oczywiście, a to oznacza,
wejść w ten proces.
To
tak.
oznacza, że są z prądem.
No tak, ale nie, oznacza, że można prowadzić działalność gospodarczą w postaci sprzedaży prądu elektrycznego i energii cieplnej.
Panie redaktorze, ale żeby ten proces, to jest właśnie pewna luka w polskim prawie, dlatego że co zrobić z tym prądem, który jest wytwarzany w procesie sprawdzania, przecież on jest podawany wówczas do zakładu energetycznego, jest podawane ciepło do SEC-u. Co zrobić z tym ciepłem? Znaczy ono jest, czy go nie ma? No jest, ponieważ nikt nie udzieli koncesji na instalację, która nie jest sprawdzona, a żeby ją sprawdzić, trzeba podać
ale
ciepło
o tym, jasne, i trzeba podać ale prąd. O tym mówili dziennikarze, logiczne, którzy wyrażali wątpliwości co do procesu logiczne, sprzedaży, realnego procesu sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej. Dlaczego pan, panie prezydencie, wczoraj nie powiedział tego na sesji Rady Miasta, a mówi pan dzisiaj w studiu rzeczy już nieco inne, utrzymane w nieco innym tonie, aniżeli te, które pojawiły się w przestrzeni publicznej wczoraj. Ja, panie prezydencie, pozwolę sobie na pewien cytat. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej jest potrzebna do tego, wydawana przez URE, by sprzedawać i handlować energią cieplną i elektryczną. I teraz tak, takowej koncesji z UE nie posiada, a mimo tego do tej pory władze spalarni twierdziły, że mogą sprzedawać prąd Enei na podstawie promesy od Urzędu Regulacji Energetyki. Urząd twierdzi w przesłanym do nas oświadczeniu, tutaj ten cytat, że nie daje to prawa owa promesa do działalności gospodarczej, napisała nam w oficjalnym oświadczeniu pani Justyna Pawlińska z URE.
No i oczywiście, panie redaktorze, jeżeli wejdziemy w szczegóły całego tego procesu, to wszystkie kwestie są do wyjaśnienia. Natomiast myślę, że najważniejsze dla mieszkańców naszego miasta jest to, że zakład działa, że będzie produkował prąd i to w ilościach większych niż zakładaliśmy na początku, że będzie produkował ciepło, które będzie miało istotny wpływ na stawki za centralne ogrzewanie również mieszkańców Szczecina. I powinniśmy być dumni z tego, że taki zakład w Szczecinie mamy. Mamy go jako jedni z nielicznych w Polsce, bo to jest jeden z 6 zakładów, który rzeczywiście jest nowoczesny, który jest na najwyższym poziomie technologicznego zaawansowania, który został zbudowany właśnie w Szczecinie i na wiele lat rozwiązuje szereg
panie
problemów.
Panie prezydencie, to wszystko prawda, tylko my się teraz pytamy o inną kwestię. Nie, panie prezydencie, jesteśmy dumni. Panie prezydencie,
cieszę się, że pan również jest dumny.
Dumny i zadowoleni z tego, super, że wreszcie udało to się to inwestycję dokończyć.
Czyli myśli pan podobnie jak większość
dokładnie Szczecinie. Tak. Stopień skomplikowania tej inwestycji rzeczywiście jest wyższy niż w przypadku innych spalarni.
Cieszę się, że pan
natomiast
to zauważył.
Panie prezydencie, no rozumiem wszystkie pańskie złośliwości, ja je przeżyję godnie w tym studiu.
Nie, jako... to nie ma złośliwości.
Natomiast ja chcę się dowiedzieć, dlaczego taki prosty komunikat, no najprostszy, ale... panie prezydencie, komunikat od pańskich służb prasowych oraz szefa tej instytucji nie poszedł do obywateli. Ale... Mianowicie taki, przygotowujemy się do tego, aby legalnie sprzedawać prąd na podstawie koncesji, która zostanie nam lada moment udzielona.
No
i dlaczego taki komunikat nie poszedł?
Dokładnie taki przekaz poszedł.
Nie, przeszedł. Znaczy,
ja nie wiem, co pan
zupełnie
chce
inny
czytać pod tymi komunikatami, natomiast wszystko odbywa się zgodnie z prawem, tak zapewnia mnie prezes zakładu, ma prawników, przecież jest rzeczą oczywistą, o czym prezes wczoraj mówił na sesji, że Enea nie odbierałaby prądu od podmiotu, z którym nie mogłaby nawiązać takiej współpracy. No to się wszystko odbywa na podstawie przepisów i oczywiście według innych norm i regulacji, choćby cenowych, niż to, co będzie zgodne z taryfą zatwierdzoną przez Urząd Regulacji Energetyki. Naprawdę dla mieszkańców nie ma to żadnego dziś znaczenia.
No, prawda jednak ma znaczenie.
Prawda
ma znaczenie. Jednak mi się wydaje, że fundamentalną kwestią
tylko wie pan, że
w przekazie społecznym
można, jest prawda. Można spoglądać na to z takiej lub z innej strony. Można spoglądać na to życzliwie lub nieżyczliwie. Są tacy, którym przeszkadza w Szczecinie to, że ta spalarnia powstała, widać.
Ale pan nie sugeruje, panie prezydencie, że w życiu. Szczecińczykowi Przemysławowi przeszkadza spalarnia.
Natomiast wie pan, ja widzę taką często taką fałszywą troskę u niektórych o to zadanie. Ja jestem naprawdę zadowolony z tego, że to się udało zrobić, mimo perturbacji, które były, bo przecież mieliśmy fakt zejścia pierwszego wykonawcy z placu budowy, ale nawet instytucje unijne przyznały nam wówczas rację i dlatego przedłużono termin realizacji tego zadania, ponieważ wina
nie
leżała po naszej
stronie. Proszę tych aspektów nie traktować jako przesłuchanie przed sądem. Brońcie, panie Boże, nawet przed komisją śledczą, ale wszystkie deklaracje pańskie, które pan tu wypowie i słowa w tym studiu, będą zapamiętane i zarejestrowane. No to oczywiste, prawda?
Ale wszystko jest, jak powiedziałem, lega artis i
dobrze.
Czekamy na koncesję po to, żeby ten proces
zadać domknąć. Mi pytanie, czy przeprowadzono zatem odbiór techniczny wszystkich elementów składających się na ten skomplikowany system, jakim jest szczecińska spalarnia
panie
odpadów?
Panie doktorze, jeżeli chodzi o procedury związane z funkcjonowaniem tego zakładu, i tutaj myślę, że za parę dni będziemy mogli już, czy paręnaście, pokazywać ten zakład również mieszkańcom i będziemy zapraszali nawet szkoły do tego, żeby oglądać, to jest bardzo skomplikowane. Tysiące protokołów, które muszą być sprawdzone. Czy wszystkie zostały już sprawdzone? Na to pytanie powinien odpowiedzieć prezes, nie ja, dlatego że nie ja zarządzam tym projektem i proszę nie zadawać mi pytań, czy 1247 procedur, które tam są niezbędne do zweryfikowania, czy one już wszystkie zostały zweryfikowane i czy wszystko działa w 100%
prawidłowo. Ale myślę, że jako kapitan na tym okręcie, to pan powinien jednak tę wiedzę posiadać.
Ja mam wiedzę taką, że zakład działa, funkcjonuje, spala odpady, produkuje, ma możliwości produkowania energii i ma możliwości...
Bo wedle naszych informacji, naszej wiedzy, ten formalny odbiór techniczny jeszcze nie został do końca przeprowadzony.
Znaczy odbiór techniczny od wykonawcy, dlatego że szereg prac, jak choćby te związane z utrzymaniem trawników, czy terenami wokół zakładu, one będą finalizowane wczesną wiosną.
To mnie nie interesuje.
Ponieważ, taka jest pogoda.
Na terenie zakładu znajdują się szczekipy budowlane, które układają ścieżki, kostkę. To jest mało istotny element. Ja mam ważniejsze pytanie, jeden z ważniejszych elementów. Tym ważniejszym elementem, który wedle naszych informacji nie jest odebrany, a waży na całej budowie, to jest element zbudowany przez firmę, sobie zapisałem, Carbona z Chorzowa. Carbona. Firma wykonywała, jak powiedziałem, jeden z elementów. Niestety główny wykonawca, który zszedł z budowy, czyli Mostostal, nie zapłacił Carbonie z Chorzowa 5 milionów złotych za tę wykonaną instalację. A Carbona odpłaciła się tym, że nie przekazała dokumentacji powykonawczej, projektowej, ani certyfikacji tej części elementu. Chodzi o część tą nie będę się starał nawet wypowiedzieć, bo to za trudne. Pytanie więc, czy uda się uzyskać niezbędne dokumenty, skoro ten podwykonawca po pierwsze nie otrzymał pieniędzy i trzyma je w swojej szufladzie. Takie dokumenty, które są niezbędne do procesu legalizacji całej spalarni.
No tak, ale panie rektorze, no przede wszystkim to jest bardzo szczegółowy temat, jeden pewnie z wielu, które stoją przed zarządem ZUO, przed również inżynierami, tymi osobami, które się tym zajmują. Ja nie wchodzę w szczegółowe kwestie związane z poszczególnymi firmami, które były setki. Znaczy pan mnie zapyta, czy firma X coś tam zrobiła, czy nie zrobiła, no to proszę wybaczyć, ale
nie. Czyli jest, tej wiedzy nie ma pan.
Nie jestem ekspertem i dlatego no, nie chciałbym, myślę, że też mieszkańców Szczecina nie interesują poszczególne kwestie, bo tak naprawdę przy inwestycji wartej ponad 700 milionów złotych, no pracowało dziesiątki podmiotów, jeśli nie setki, więc pewnie jakieś kwestie są do rozstrzygnięcia, natomiast ja mam zaufanie do prezesa Tomasza Lachowicza i wiem, że z całą pewnością doprowadzi wszystko do szczęścia.
Jeżeli to jedna z 1267 ważnych kwestii, mniej ważnych kwestii nie jest...
Ważnych, tylko istotna. Szczegółowych.
Szczegółowych, okej, okej.
No, trudno tutaj mieszkańcom Szczecina o tym opowiadać, bo moglibyśmy na to poświęcić
całą rozmowę.
Nie tylko całą rozmowę, ale cały dzień. Potrzebowalibyśmy jeszcze paru inżynierów do tego.
Jasne. Ale mamy tak. No, te dwa lata po ślizgu mamy wyjaśnione, to już pan do tego się odnosił. Zresztą rzeczywiście sytuacja była dosyć kuriozalna, więc pomijmy to. Ale mamy więcej o 30 milionów złotych, bo o tyle więcej kosztuje ta inwestycja od momentu, kiedy przejęli ją Włosi. To wczoraj powiedział prezes Lachowicz. Mamy być może widmo, bo tak mówią niektórzy radni, część radnych, widmo utraty części dotacji z powodu niedotrzymania terminów i harmonogramów. I mamy, jako miasto, proces sądowy z pierwszym generalnym wykonawcą, czyli Mostostalem. I tu chodzi już o 90 milionów. Pan zna ten temat,
Tak. Znaczy nie znam, bo taki pozew nie wpłynął do spółki, z tego co pan prezes...
A pan
o tym mówił, natomiast my mamy roszczenia oczywiście do
Mostostalu. No tak, ale one nie zostały jeszcze w formie pozwu sądowego złożone, a Mostostal już złożył pozew o 90 milionów?
Ale o tym
milionów?
Nie wiem, no pan o tym wie, bo mówi o tym jeden czy drugi radny, natomiast jeśli taki dokument nie wpłynął do spółki, no to znaczy, że to jest jakiś element gry, no ktoś tą grę
prowadzi,
rozpoczął, być może Mostostal, być może w ogóle ktoś stoi za całą tą aferą tutaj i niektórzy są wprowadzani w błąd, ponieważ prezes wyraźnie wczoraj powiedział, że żadne dokumenty w tej sprawie nie wpłynęły, natomiast pracujemy na procedurach fidikowskich i zgodnie z procedurami fidikowskimi rozliczenie następuje po zamknięciu zadania. I to zadanie w tej chwili jest zamykane i mamy na to czas w najbliższych tygodniach, żeby przygotować odpowiednie dokumenty i wystąpić z odpowiednimi wnioskami do sądu. I my to zrobimy, zresztą zapowiadaliśmy to od początku, że ta różnica, którą dopłaciliśmy firmie włoskiej.
Czyli te 30 milionów, o tych 30 milionów.
Mniej więcej,
milionach.
Tak. No to,
mniej więcej
to
kilka dołów,
tak. Oczywiście to będzie przedmiotem naszych roszczeń. Notabene Mostostal również blokował gwarancję, którą udzielił miastu w kwocie też ponad 30 milionów złotych i ta gwarancja została wypłacona spółce i wpłynęła na konto, także spokojnie mogliśmy pokryć z tej gwarancji czy będziemy mogli pokryć dodatkowe koszty związane z nowym włoskim podmiotem, który nam to zadanie kończył. Więc to jest zadanie dla prawników. Ja jestem dobrej myśli, bo jak pan wie, Szczecin do tej pory miał parę trudnych procesów o wielkie pieniądze i za moich czasów wszystkie wygrał, więc jestem dość spokojny bo przypomnę, że mieliśmy takie procesy również w przypadku budowy oczyszczalni ścieków i też te procesy zostały powygrywane przez miasto, a chodziło o dziesiątki milionów złotych, które zostały w naszych spółkach i też nie sądzę, żeby to był problem.
W tym czasie, panie prezydencie, udzielił pan panu prezesowi Lachowiczowi przez kilka lat systematycznie udzielał pan nagród. Te nagrody doszły gdzieś do poziomu ćwierć miliona złotych, 250 tysięcy złotych. Rozumiem, że uczynił to pan z czystym sumieniem, będąc głęboko przekonany, że pan prezes Lachowicz wykonał dobrze swoją pracę.
Wie pan, to jest tak, że ta inwestycja warta ponad 700 milionów złotych, to jest jeden z największych w ogóle projektów.
Wtedy 741, jeżeli dobrze, no, dobrze liczę.
To już nie jest ważne. I zarobki prezesa na poziomie 10 tysięcy złotych miesięcznie netto, to tak mniej więcej wychodzi, plus około 20 czy 20 paru tysięcy złotych nagrody rocznej, nie są wygórowane. Porównajmy sobie to z innymi podmiotami, również podmiotami Skarbu Państwa. Podobne inwestycje w Szczecinie z punktu widzenia, na mojej wiedzy, prowadzi tylko Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Podobne.
O tej skali, to pan
ma myśli. Skali, tak, o tej skali. Tam zarząd jest trzyosobowy i będzie kosztował nie 200 tysięcy rocznie, tylko ponad 2 miliony rocznie. No to 10 razy więcej za podobną pracę. Więc uważam, że 1/10 tego, co Skarb Państwa płaci swoim prezesom, za tego typu zadanie,
czyli
to naprawdę
prezydencie,
nie jest wiele.
Jeżeli dobrze zrozumiałem, chodzi o to, że te zarobki podstawowe pana prezesa są zbyt niskie w stosunku do rynku.
One są,
do rynku i dlatego trzeba pana prezesa nagradzać.
Nie, ale uważam, panie redaktorze, że kwota 10 tysięcy netto miesięcznie nie jest wygórowana za prowadzenie inwestycji
za to odpowiedzialność, jeżeli taka
700 milionów złotych, a nagroda roczna, bo pan tu kumuluje z wielu lat nagrodę, nagroda roczna na poziomie 25 czy 28 tysięcy złotych netto, tak? To nie jest też coś, co rzuca na kolana, porównując, jak powiedziałem, do prezesów spółek Skarbu Państwa. Tam rzeczywiście te kwoty są wielokrotnie wyższe.
Trochę obniżyć temperaturę na moment tej rozmowy, ja tak sobie myślę, że może zły macha ogonem, panie prezydencie, dlatego że 666 milionów miała kosztować ta inwestycja, kiedy był podpisany kontrakt. Co gorsza, 18 lipca też mamy tutaj 3/6. Może to jest jakiś powód, dla którego...
Wie pan, ja nie jestem zabobonny. Uważam, że udało nam się zrobić naprawdę duże zadanie. I powiem tak, że obserwując wszystkie 6 projektów w Polsce, to żaden nie odbywał się bez większych lub mniejszych perturbacji, bo to są wielkie projekty, w których doświadczenie w realizacji ma naprawdę niewiele osób.
Okej. Zmieńmy temat, mimo że 17 minut już minęło, tę rozmowę przedłużymy jeszcze co najmniej o 8 minut, także mamy trochę czasu na inne kwestie. Chodzi o to, panie prezydencie, że jak sobie przypominam, pan był nieustannie przekonywał opinię publiczną do tego, że jest pan za jawnością życia publicznego. To było przesłanie pańskie, płynęło choćby z docenienia różnego rodzaju organizacji, na przykład pozarządowych. No generalnie chciał pan, aby obywatele miasta wiedzieli więcej niż muszą. Natomiast w przypadku nowo podpisanej umowy, nowo zawartej umowy z głównym sponsorem tytularnym hali widowiskowo-sportowej, pan jakby ogranicza dostęp obywateli do wiedzy, którą oni chcą posiąść. Przynajmniej radni, czyli ich przedstawiciele, o takie rzeczy. Zdaje się, że radny Dorzynkiewicz, jeżeli pamiętam, radny Duklanowski, radna Jacynowicz. Zresztą nie tylko oni. Duża część tych grupy radnych Platformy Obywatelskiej domaga się i Prawa i Sprawiedliwości, domaga się wiedzy na temat, ile miasto pozyskuje pieniędzy z tytułu tej umowy.
Tak, ale panie redaktorze, no przecież to są kwestie regulowane ustawami. I tak jak nie dowie się pan o kwestiach handlowych pewne tajemnice, na przykład zakładów chemicznych Police są, pewne dane są chronione, tak? Są chronione prawnie, nikogo to nie dziwi. Tak również podmiot w postaci firmy Netto, która funkcjonuje w naszym regionie, no działa na konkurencyjnym rynku innych podmiotów podobnych. Tak? No i zastrzega sobie prawo do tego, żeby tych danych nie ujawniać. Ma zgodnie z polskim prawem do tego prawo. No
prawnicy to sprawdzili tak?
No, tak jest po prostu, więc no my możemy zrobić tak, albo nie rozmawiać z firmą Netto i szukać tylko podmiotu, który będzie chciał o tym mówić, albo rozmawiać z każdym, kto jest dobrym partnerem. Ja uważam, że to, że firma Netto wchodzi w te relacje z nami, że chce być partnerem hali, że funkcjonuje na terenie naszego województwa, bo to jest firma z siedzibą tutaj. Firma skandynawska, która z nami w wielu projektach działała, choćby w projektach związanych z regatami The Toshi Places, no ma do tego prawo i to są przepisy, to jest prawo tego podmiotu, tak jak i pan ma prawo do prywatności i nikt nie będzie żądał od pana, mam nadzieję, żeby pan choćby swoje oświadczenie składane do Urzędu Skarbowego publicznie ogłaszał. No więc uszanujmy to po prostu. Naprawdę warunki tego kontraktu są dobre i myślę, że...
Pan mówi, że warunki kontraktu są dobre. Czy nie warto poddać jej tych warunków ocenie publicznej?
No tak, tylko wie pan...
Poprzedni operator, to spółka Skarbu Państwa, o której pan przed chwilą wspomniał, tak. To przecież Grupa Azoty i ten akurat aspekt swojej działalności, panie prezydencie, tego dokończę.
Tak, oczywiście.
Ten aspekt swojej działalności uznała za nietajny, prawda?
Tak.
Ujawniając,
ale
ile
tego nie
będzie
robić.
Wpłacać na konto miasta rocznie tytułem sponsora tytularnego. Dlaczego tym razem jest inaczej?
No dlatego, że podmiot prywatny, firma Netto...
Zastrzegł w negocjacjach, tak?
Tak, podjęła, był to warunek, który postawiła.
A liczy się pan z procesem sądowym jakiejś grupy osób, radnych, stowarzyszenia, które może zażądać od pana tej wiedzy?
Panie redaktorze, ja...
Co się wtedy stanie?
Panie redaktorze, ja...
A jeżeli sąd uzna, że panie prezydencie, proszę ujawnić kwotę, to co wówczas się stanie?
No jeżeli będzie wyrok sądowy w tej sprawie, to oczywiście, że ujawnimy to. Ja nie mam nic przeciwko ujawnieniu, żeby była jasność. Mhm. Tylko szanuję prawo drugiej strony, która jest podmiotem prywatnym, ponieważ działa na konkurencyjnym rynku, żeby tą informację zastrzegła. Ja to prawo szanuję, natomiast ja oczywiście najchętniej bym to ujawnił. Tak, to się zgadza, tylko że problem polega na tym, że są przepisy prawa, które to regulują i każdy, kto zajrzy, jeśli pan zapyta prawników, czy firmy mają do tego prawo, no to każdy prawnik rzetelny odpowie panu, że mają do tego prawo.
Panie prezydencie, pan powiedział, że warunki są dobre, tak pan to określił podczas tej rozmowy, a czy one są lepsze niż poprzednie?
Panie redaktorze, no proszę, nie, są nieco inne, tak, natomiast są porównywalne.
Dobrze. Panie prezydencie, jeszcze o kampanii samorządowej, bo zdążymy chwilkę na ten temat porozmawiać. Nie wiadomo, kto będzie kandydatem na prezydenta z Prawa i Sprawiedliwości, z Platformy Obywatelskiej, z Nowoczesnej, i z SLD. Wiadomo natomiast, że urzędujący prezydent jest równocześnie kandydatem na prezydenta. To oczywista oczywistość, panie prezydencie.
Panie redaktorze, ja myślę, że za wcześnie, teraz, żeby mówić. Ja się widzę, że wielu dziennikarzy i pan i teraz, również wpada w tą pułapkę dyskusji na prawie rok przed wyborami na temat tego, kto będzie kandydatem. Skupmy się na pracy,
miesięcy naprawdę. Maksymalnie, 9 miesięcy,
apeluję,
może 10.
Skupmy się na pracy
no
mieszkańców.
Ja tę robotę w tej chwili wykonuję.
A bardziej ich interesuje, co będzie wcześniej się działo w tym czasie.
Czy z punktu widzenia urzędującego prezydenta i kandydata na ten urząd, to dobrze czy źle, że jeszcze pozostałych rywali w walce pan nie
poznał. Panie redaktorze, kampania wyborcza ma swoje prawa. Ona jest uruchamiana na skutek decyzji akurat samorządowa premiera i myślę, że wtedy jest moment, żeby o tym dyskutować. W Polsce ta kampania trwa niestety zbyt długo, bo zaczyna się znacznie, znacznie wcześniej dla wielu podmiotów. I to nie sprzyja podejmowaniu dobrej decyzji. Wkrada się polityka, wkradają się emocje, choćby funkcjonowanie takich organów jak Rada Miasta. To już widać nawet w naszej Radzie Miasta. Dlatego ja uważam, że powinniśmy wyborami zajmować się wtedy, gdy przychodzi na to czas. Natomiast cały pozostały czas przeznaczyć na to, żeby naprawiać te wszystkie kwestie, których oczekują mieszkańcy Szczecina. To jest moje zadanie jako prezydenta, taką misję mi powierzono i ja je spełnię najlepiej, jak tylko potrafię.
Jak odpowiedzieć na pytanie, nie odpowiadając na pytanie? Ale nie, oczywiście taka formuła też jest możliwa do przyjęcia. Na koniec być może na to pytanie, panie prezydencie, pan odpowie. Czy pan ma jakieś takie obawy, że może pan tych wyborów nie wygrać?
Panie redaktorze, zawsze jest tak, że decydują w wyborach wyborcy. I kto by nie był kandydatem, będzie zabiegał o to, żeby tych wyborców po pierwsze do siebie przekonać.
Czyli jest pan jak najdalszy od stwierdzenia, że nie mam z kim przegrać, bo byli już tacy, którzy tak mówili.
Każdy, i to odnoszę do każdego, kto będzie startował, musi się do tego z pokorą odnosić i musi pokazywać swój dorobek, swoje możliwości, swoją wizję tego, jak wygląda Szczecin. Mi zależy na tym, żeby było sporo kandydatów, żeby szczecinianie mieli z kogo wybierać po prostu i żeby wybrali najlepiej. Ja się z każdym wyborem mieszkańców pogodzę, ponieważ jestem szczecinianinem od urodzenia, chcę mieszkać w tym mieście, kocham je i uważam, że mieszkańcy zdecydują najlepiej, jaka będzie przyszłość naszego miasta.
Serdecznie dziękuję
bardzo
za przybycie do studia i dziękuję za
do
rozmowę.
Usłyszenia.
Mam nadzieję, niebawem spotkamy się ponownie. Prezydent Krzystek był naszym gościem.
Dziękuję.